Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W naszym studiu w Warszawie Marcin Zaborski. Dzień dobry, witamy.
A naszym gościem jest prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Fisiak z Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
636 zgonów z powodu COVID-u. Taką dziś mamy statystykę. No i niektórzy się zastanawiają, myślą, czy to jest dobry moment na luzowanie obostrzeń. Pana zdaniem dobry moment?
Tak, to jest właściwy moment, dlatego, bo widzimy dynamikę, widzimy zmniejszanie się liczby zakażeń, zmniejszanie się obciążeń w placówkach opieki zdrowotnej. Te zgony, które widzimy, to jest następstwo tego, co się działo tak naprawdę 3-4 tygodnie temu. Zanim dojdzie do zgonu, pacjent przez te kilka tygodni choruje. Rzadko się zdarza, żeby w przebiegu COVID-19 zgon następował w pierwszym tygodniu choroby. Jeżeli tak się zdarza, to zwykle jest to następstwo chorób towarzyszących.
Tak, jeszcze wczoraj mówił pan, tak, trzeba poczekać przynajmniej tydzień po długim weekendzie majowym i wówczas podejmować decyzję. No i przekonywał pan, że w momencie, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o epidemię, najbardziej jest potrzebne nam chłodzenie hurra optymizmu niektórych osób. No właśnie, patrzy pan dzisiaj na listę tego luzowania obostrzeń i jest pan absolutnie spokojny już?
Tak, bo to jest plan. To jest plan, który wyraźnie zostało powiedziane, może być zmodyfikowany i no, może będzie trzeba zrobić krok w tył. Właśnie w oparciu o obserwację sytuacji w tym tygodniu, który nastąpi po długim weekendzie, kiedy możemy się spodziewać, że jeżeli coś ma się zdarzyć, jeżeli okaże się, że stan uodpornienia społeczeństwa nie jest wystarczający jednak, jak się nam wydaje w tej chwili, że jest, no to wtedy być może niektóre z tych zaplanowanych działań zostaną wstrzymane albo przesunięte w czasie.
Wcześniej słyszeliśmy, że poprzednie fale zachorowań covidowych miały związek z tym, że najmłodsze dzieci wróciły do szkół. No, teraz już dzieci wróciły w części do szkół, za chwilę wrócą kolejne. Nie będzie tak, że w efekcie będziemy mieli za jakiś czas czwartą falę zakażeń?
No właśnie dlatego powinniśmy obserwować uważnie to, co się będzie działo w następnym
tygodniu.
Czyli
to jest możliwe.
No i nie można takiego scenariusza wykluczyć. Właśnie po to nie robi się wszystkich działań od razu, żeby można było wychwycić tą przyczynę, która jest sprawcza dla ewentualnego wzrostu.
No pewnie tydzień, panie profesorze, nie wystarczy, żeby się dowiedzieć, czy to tak rzeczywiście zadziała, no bo to będzie proces, który się odwlecze trochę w czasie.
Dzieci poszły do szkół w poniedziałek, ten. W związku z tym 10 będziemy mieli no już 2 tygodnie, odkąd poszły. W tym momencie mogą pojawić się już pierwsze zwyżki, oby nie oczywiście, zachorowań wśród dorosłych.
Profesor Robert Fisiak jest naszym gościem. No i słyszymy dzisiaj taki komunikat, taką zapowiedź. Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od połowy maja. Tak mówi minister zdrowia. Panie profesorze, czy my do tej pory nosiliśmy maseczki na zewnątrz bez sensu?
W sytuacjach, w których w przestrzeni, w otoczeniu nie ma większej ilości osób, cały czas uważałem, że te maseczki nie są potrzebne. One, ten obowiązek został nałożony i to wielokrotnie mówiono, nie ze względów na zagrożenie, które niesie ze sobą przenoszenie zakażenia w otwartej przestrzeni, tylko przede wszystkim ze względu na konieczność egzekwowania powszechnego obowiązku.
Nie, ale panie profesorze, jeszcze nie dalej jak tydzień temu słyszałem ministra zdrowia, który mówi twardo tak, na ten moment, na dziś zniesienie maseczek jest ryzykiem nieakceptowalnym. Minister zdrowia mówił to, słysząc od was taki właśnie komunikat, że potrzebujemy tych maseczek, czy przeciwnie, wy jako eksperci w Radzie Medycznej przy premierze mówiliście, absolutnie, czas rezygnować z maseczek.
Rada Medyczna nie jest jednolitym ciałem. Tam są ludzie, którzy mają różne poglądy i przytaczają różne argumenty. Dlatego nazywa się Radą, że my radzimy. Ale nie zawsze mamy jedno zdanie.
Akurat w tej sprawie wydaje mi się, że bardzo konkretnie państwo doradzili, bo ja spojrzałem w dokumenty, które Rada Medyczna wyprodukowała w międzyczasie. Już 19 lutego napisaliście we wspólnym oświadczeniu tak. Rada Medyczna zaleca stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach, w których nie można zachować dystansu, przynajmniej 2 metrów od innej osoby, noszenie masek ochronnych zakrywających usta i nos. Podkreślam, w pomieszczeniach zamkniętych. Tak. Czyli nie było wtedy zalecenia już 2 miesiące temu, żebyśmy nosili maseczki na zewnątrz. Czyli w zasadzie od co najmniej 2 miesięcy nosimy je bez powodu. Dobrze to rozumiem?
Proszę pamiętać, że w międzyczasie, w ciągu tych 2 miesięcy mieliśmy gwałtowny wzrost zachorowań. Ale prawdą jest to, co pan mówi. I akurat ja byłem zwolennikiem takiego właśnie zapisu, natomiast były osoby, które miały zdanie przeciwne. Pan minister i pan premier posłuchali tych innych opinii. Trudno powiedzieć, czy w świetle tego, że potem nastąpił ten gwałtowny wzrost, czy to miało, czy powiedzmy ewentualne poluzowanie tego obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni miałby jakiś wpływ na szerzenie się zakażeń. Na pewno by zrzucono na odpowiedzialność właśnie wtedy na tych, którzy chcieli tego.
No tak, ale profesor Parczewski mówił mi, że są badania, które pokazują, że na zewnątrz to ryzyko zakażenia jest absolutnie minimalne.
I jak najbardziej. Ja od początku pandemii w zasadzie takie stanowisko podtrzymywałem i nie kryłem się z nim, wbrew moim kolegom, którzy twierdzili inaczej. Argument, który przytaczano przeciwko mojej opinii, brzmiał, że nie będzie możliwe utrzymanie dyscypliny i wymuszanie wśród osób, które na otwartej przestrzeni idą bez maseczki, założenie jej, gdy będą znajdowały się nagle na przystanku na przykład, dojdą do przystanku, dojdą do przejścia. No nawet jeżeli ten dystans na przystanku jest trochę mniejszy, no nie przesadzajmy. Mamy otwartą przestrzeń, mamy ruch powietrza, wiadomym jest i jest to potwierdzone badaniami, że w takiej sytuacji ładunek wirusa w objętości powietrza, którym oddychamy, jest znacznie mniejszy i przeciętnie sprawny układ immunologiczny człowieka jest w stanie za pomocą nieswoistych mechanizmów immunologicznych poradzić sobie z małym stężeniem cząstek wirusa.
Czyli pan już dzisiaj by nam pozwolił zdjąć maseczki z twarzy, gdyby to od pana zależało.
Tak, ale, panie redaktorze, ale. Z kolei byłbym znacznie bardziej restrykcyjny i rygorystyczny wobec tych, którzy nie zakładają maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie da się utrzymać dystansu.
Ale myśli pan, że w tym roku jeszcze pożegnamy się ostatecznie z maseczkami w pomieszczeniach zamkniętych? Jest to możliwe?
Kiedyś na pewno tak.
Ale w tym roku, czy to jest możliwe?
To już stopniowo następuje. Tak naprawdę przecież nikt nie jest w stanie kontrolować. To nie jest oczywiście dobre, jeżeli w pomieszczeniach znajdują się osoby obce i jest tam duże zagęszczenie osób, żeby zdejmować maseczki. Ale jeżeli są to współpracownicy, którzy od dłuższego czasu już są na przykład zaszczepieni, w tym momencie zakładanie maseczek, trzymanie maseczek już nie jest takie konieczne.
To już za chwilę w RMF24.pl, w internetowym radiu RMF24.pl porozmawiamy o tym, czy w tym roku, w wakacje, zatańczymy pod sceną na jakimś dużym koncercie lub festiwalu. Zapraszamy. Profesor Robert Flisiak nieustająco z nami. No panie profesorze, no to porozmawiajmy o muzyce, bo skoro z takim optymizmem łagodzimy teraz obostrzenia, pokazujemy plan luzowania różnych dziedzin życia społecznego, możemy się już szykować na to, że wybierzemy się w wakacje na ten czy inny festiwal muzyczny na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi?
Musiał pan oglądać pewnie ten sam materiał, który ja widziałem, filmowy z Hiszpanii bodajże, godzinę temu w którejś stacji telewizyjnej był pokazywany. W Hiszpanii zrobiono koncert.
Próbny koncert, żeby sprawdzić, czy się ludzie pozakażają.
Tam mogło być kilka tysięcy osób. W każdym razie warunkiem było wykonanie testu antygenowego przed wejściem i założenie maski FFP2. To jest taka maska, która de facto utrudnia noszenie pod nosem. No i z tego, co zrozumiałem, Hiszpanie chcą przeprowadzić w oparciu o to badania.
Bo się okazało, że zakażeń jest niewiele po tym próbnym koncercie.
No właśnie.
Czyli co, mam mieć nadzieję, że pojadę na festiwal w tym roku w wakacje rzeczywiście?
Chciałbym, żeby tak było. Zobaczymy, jak się będzie kształtowała sytuacja i pierwszym takim punktem kontrolnym będzie 10 maja.
10 maja. A wiele zależy od tego, jak będą wyglądały szczepienia, słyszę od ministra zdrowia, od premiera, słyszę dzisiaj Mateusza Morawieckiego, który mówi tak, Rada Medyczna oraz Rządowy Zespół Walki do Spraw COVID-19 opracowują dodatkowe mechanizmy, które mają skłonić do jak najszerszej akcji szczepień. To nad czym państwo pracują w Radzie Medycznej? Jak chcecie nas zachęcać do szczepień?
No, jeszcze raz powtórzę, Rada Medyczna służy radzeniu, w związku z tym my dyskutujemy...
Premier tak powiedział, ja tylko cytuję premiera, panie profesorze.
W związku z tym trudno, jest to jakaś forma pracy. Oczywiście jest to po prostu wyszukiwanie takich pomysłów, takich sposobów, które by motywowały osoby niechętne albo wątpiące.
To jakie macie pomysły, panie profesorze? Co doradzacie rządowi? Co można zastosować, żeby zwiększyć chęć do szczepień?
No na tą chwilę to my mamy kolejki do szczepień, prawda?
Tak, ale mamy na przykład badania, o których mówiła mi pani profesor Gańczak, zrobione wśród licealistów, ostatnich klas liceów, z których wynika, że ci młodzi ludzie, około 20 lat, niechętni są szczepieniom, około 30% z nich myśli o tym, żeby się zaszczepić.
Wie pan, będzie bardzo trudno trafić do osób, które są zdeklarowanymi przeciwnikami szczepienia. Nam chodzi przede wszystkim, żeby zachęcić tych, którzy się wahają, bo to jest potencjalna grupa, którą jeszcze można zachęcić.
To jak to zrobić? Jakie macie pomysły w Radzie Medycznej? No, słyszę, że premier mówi, że o tym rozmawiacie.
Na razie rozmawiamy, zastanawiamy się.
Czyli nie ma tych pomysłów, panie profesorze.
Przedwcześnie jest jeszcze mówić o pomysłach pewnych, które są w wersji naprawdę dopiero takiej bardzo roboczej.
No to są eksperci, którzy mówią, że jeśli ktoś się nie chce zaszczepić, okej, powinien płacić za leczenie, jeśli zachoruje na COVID. Rozmawiacie o tym pomyśle?
Panie redaktorze, chyba od dawna wiadomo, że najlepszą metodą jest stosowanie marchewki, a nie kijka. A zastosowanie kar jakichkolwiek, a to przecież byłaby kara, no może przynieść efekt odwrotny, efekt buntu. Poza tym pamiętajmy, że takie działanie na pewno by było uznane jako niezgodne z prawem.
Czy paszporty covidowe to jest rozwiązanie, które mogłoby zachęcić ludzi do szczepień skutecznie, czy wręcz przeciwnie, no, stworzyłoby znów rodzaj buntu?
Jeżeli chodzi o paszporty, to uważam, że oczywiście pojawiają się głosy, że tego typu dokument również stwarza nierówność społeczną i wymusza pewne działania, ale to nie jest już kara, to jest nagroda. W związku z tym, za tym jak najbardziej jestem.
No tak, tylko że ten paszport covidowy nie dostaję tylko dlatego dziś, teraz, że chciałem się zaszczepić, bo ja mogę się dzisiaj chcieć zaszczepić, ale mogę nie móc, bo muszę czekać w kolejce i może będę mógł to zrobić za 2 miesiące.
Dostanie pan wtedy, kiedy pan się zaszczepi. No oczywiście najpierw skorzystają ci, którzy mieli to szczęście, że zostali zaszczepieni wcześniej. No niestety chcielibyśmy zaszczepić wszystkich jednego dnia od razu i wszystkim wydać te paszporty, ale doskonale wiemy, że to jest nierealne.
No właśnie, to o tym też porozmawiajmy, bo zastanawiam się, czy Rada Medyczna przy premierze upominała się o osoby ze znaczną niepełnosprawnością i o to, żeby były zaszczepione jak najszybciej.
Od samego początku ustaliliśmy hierarchię ważności i byliśmy przeciwni odstępowaniu od tej hierarchii, od tego ustawienia kolejności, które było uwarunkowane dwoma czynnikami. dążeniem do zredukowania śmiertelności i dążeniem do odblokowania systemu opieki zdrowotnej.
Tak, znamy tę kolejkę, którą państwo zaproponowali i tam nie ma osób ze znaczną niepełnosprawnością. Nie wskazali państwo tam na przykład osób z zespołem Downa, czy z wrodzoną niepełnosprawnością intelektualną. Podobnie, tych osób mówią dzisiaj, no absolutnie czujemy się zostawieni w tej sprawie.
Podobnie jak nie umieściliśmy szeregu grup zawodowych, które usiłowały się dopominać o pierwszeństwo. Niektórym udzielono, wbrew naszej opinii, to pierwszeństwo. Przypominam, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która dała pierwszeństwo, bodajże poza Cyprem, służbom mundurowym. Jest jednym z nielicznych, która dała priorytet nauczycielom, żeby spełnić te wymogi, które postawiliśmy sobie, te cele, czyli redukcję śmiertelności, udrożnienie systemu opieki zdrowotnej. Podstawowa rzecz, jaka była, to należało zaszczepić osoby powyżej 60 roku życia.
Panie profesorze, wejdę w słowo, bo jednak minister Dworczyk powołuje się teraz na waszą rekomendację, tę, w której są te cztery grupy: seniorzy 60+, pacjenci z cukrzycą, pacjenci onkologiczni z przewlekłą chorobą płuc, czy dializowani, i pacjenci z innymi chorobami przewlekłymi, i mówi, tak pokazała nam Rada Medyczna. I ta Rada Medyczna nie pokazała osób z niepełnosprawnością, efekt jest taki, że nauczyciele zostali zaszczepieni, a osoby ze znaczną niepełnosprawnością nie.
Panie redaktorze, nasze wskazania wynikały z badań i z wiedzy, a wiedza jest jednoznaczna. Najwyższa śmiertelność jest u osób powyżej 60 roku życia. U osób poniżej 60 roku życia najwyższa śmiertelność jest u osób z nowotworami i z cukrzycą. Pozostałe schorzenia nie stwarzają takiego zagrożenia. W związku z tym pierwszeństwo z powodów czysto naukowych i z powodów czysto praktycznych, bo dążących do udrożnienia systemu opieki zdrowotnej i redukcji śmiertelności. Więc dla dobra publicznego taką hierarchię przyjęto.
Rozmawiałem o tym wczoraj z Marią Liburą, ekspertką z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mamą niepełnosprawnego dziecka, która mówiła tak, osoby z zespołem Downa są wielokrotnie bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19, ale także na ryzyko zgonu. To samo dotyczy, i wiemy to już z badań amerykańskich, pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, i mówi, że te badania są znane mniej więcej od kilku miesięcy, od końca zeszłego roku.
Nie ma takich wyników jednoznacznie wskazujących na to. Ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie pacjentów, których mielibyśmy ze zwiększonym zagrożeniem życia z tej populacji. I mamy swoje badania, swoje analizy.
Bo te osoby siedzą w domu bardzo często, panie profesorze, bo są skazane na to, żeby być w domach.
Tak samo są skazane inne osoby.
No tak, tylko ci nauczyciele, o których pan mówił, obok tej grupy, to jest jakiś problem.
My mieliśmy szeregi pism, w których na przykład weterynarze upominali się o pierwszeństwo, ponieważ są narażeni na kontakt ze zwierzętami, a zwierzęta podobno były źródłem zakażenia SARS-CoV-2 i rozprzestrzenienia się pandemii. No więc różne argumenty można przytaczać.
Ale czy państwo brali argumenty tej grupy? Rzeczywiście były pisma czy prośby opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy pisali do was i analizowali państwo sytuację tej grupy, rodziców i opiekunów, którzy się zmagają z tą sytuacją?
Przede wszystkim mieliśmy bardzo dużo pism od różnych grup zawodowych, osób z różnymi schorzeniami. Ja nie wiem, dlaczego pan się koncentruje. Przecież gdybyśmy dali pierwszeństwo wszystkim innym, w tym momencie osoby w wieku powyżej 80 lat, które nie są sprawne, zostałyby pozbawione tych praw. Jeżeli daje się przywilej komuś, to zabiera się go komuś. Także stanowczo uważam, że nasze postępowanie było jak najbardziej uzasadnione.
Pyta pan, dlaczego się koncentruje na tej grupie? Panie profesorze, wytłumaczę, jeśli pan pozwoli. Dlaczego się koncentruje? Bo to jest grupa, jak wyliczają organizacje wspierające te osoby, od 100 do 200 tysięcy osób ze znaczną niepełnosprawnością. Osób, które patrzą na to, że inni mogli dostać tę szczepionkę wcześniej. Sam pan o tym przed chwilą powiedział. Wbrew rekomendacjom Rady Medycznej. Dlatego pytam, one same być może zapytać nie mogą.
Ale to pytanie jest nie do Rady Medycznej. Rada Medyczna zalecała tym osobom, które mają zwiększone ryzyko śmierci. Ta grupa nie należy do grupy o zwiększonym ryzyku śmierci, takim jak osoby powyżej 60 roku życia, jak osoby z nowotworami, jak osoby z cukrzycą. Nie należy do tego. Stanowczo potwierdzam to.
Panie profesorze.
Natomiast zgadzam się, że na przykład służby mundurowe powinny odstąpić swoje miejsca osobom niepełnosprawnym. Nie zrobiły tego, ale to nie jest pytanie do mnie.
No, system, w którym trzeba byłoby odstępować swoje miejsca, też nie jest dobrym systemem, żeby nie przyjmować szczepionki w poczuciu, że się komuś coś zabiera.
No ale dlaczego pan oskarża Radę Medyczną, która
panie profesorze,
zalecała...
nikogo nie oskarżam. Pytam o to, czy państwo analizowali tę sytuację.
Panie redaktorze,
to jest pytanie, które stawiam.
Oskarżenie. Panie redaktorze, to jest oskarżenie o to, że zaniedbaliśmy jakąś grupę, której się należało. Natomiast powtarzam jeszcze raz. Po to, żeby udrożnić system opieki zdrowotnej, po to, żeby zmniejszyć śmiertelność, która wszystkich nas przerażała i nadal przeraża, należało zaszczepić najpierw 80-latków, potem 70-latków i 60-latków. Potem dopiero należy myśleć o osobach z chorobami przewlekłymi, ale tymi, które powodują wyższą śmiertelność w wieku poniżej 60 lat. Dopiero potem w grę wchodzą wszelkie inne grupy.
Panie profesorze, to jest kilka jeszcze krótkich pytań dotyczących szczepień.
Ja nie rozumiem, szczerze mówiąc, dlaczego rozmawiamy o tym. To jest sprawa oczywista.
Panie profesorze, no możemy się tutaj różnić. Nie ma kłopotu, żebyśmy się różnili.
Można mieć zastrzeżenia do tego, że pozwolono się zaszczepić nauczycielom, że pozwolono zaszczepić się służbom mundurowym, a nie pozwolono osobom niepełnosprawnym. Zgadzam się z tym.
Rozmawiamy o tym dlatego, że na przykład Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami przekonuje tak, osoby z niepełnosprawnościami są często narażone na bliskie kontakty z dużą liczbą ludzi, którzy im pomagają, na przykład w ramach rehabilitacji. Wielu osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie tymi znaczącymi, na przykład intelektualnymi, trudno jest trzymać dystans, trzymać zasadę, dezynfekcja, maseczka i odległość. Wiele osób z niepełnosprawnościami pozostało w domach, bo odwoływane są warsztaty terapii zajęciowej, a kiedy chorują ich rodzice, to nie bardzo wiadomo, co z tymi osobami zrobić. Dlatego być może o to pytam, panie profesorze.
Ja bardzo proszę, żeby wskazać grupę z tych, o których mówiłem, osób, które są zagrożone po prostu śmiercią. Nie izolacją większą, tylko śmiercią. Kogo z tych osób należy zdyskwalifikować po to, żeby udostępnić miejsca innym?
To jest argument, do którego nie będę się odnosił, panie profesorze.
Pojawiły się opinie na przykład, że nie ma sensu szczepić 80-latków, bo oni mają i tak niewiele życia przed sobą. Czy może z nich trzeba było...
Nie namówi mnie pan, panie profesorze, na wchodzenie w ten argument, bo absolutnie...
Pan mnie męczy też nie fair.
Nie, ja pana nie męczę, panie profesorze. Próbuję rozmawiać o problemie, który wydaje mi się realnym problemem, ale możemy się wobec niego...
Realnie proszę, była ograniczona ilość szczepionek. Nie mieliśmy jej tyle, ile byśmy chcieli w tamtym momencie. Proszę wskazać grupę, tą, którą wskazaliśmy my, z tej grupy. Populację 200 tysięcy osób, którą należało wykluczyć.
Panie profesorze, to krótko jeszcze pytanie od słuchaczy, młodych rodziców. Czy kobieta karmiąca piersią może się bezpiecznie szczepić?
Tak. Tak uważamy z punktu widzenia medycznego. Problem polega na tym, że nie prowadzono takich badań klinicznych, że tej grupy nie uwzględniono w badaniach klinicznych. W związku z tym nie ma dowodów i nie ma zapisów w charakterystyce produktów leczniczych.
Żadnych ze szczepionek, to znaczy żaden z producentów nie zrobił takich badań.
Natomiast w stanowisku, jakie przyjęło Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, wyraźnie piszemy, że kobiety karmiące mogą się zaszczepić, ale muszą zostać poinformowane, że badań nie prowadzono i powinny podpisać świadomą zgodę.
A widzi pan, że zaczęła się turystyka szczepienna. Szczególnie młodzi ludzie, którzy są mobilni, którzy potrafią dojechać w różne miejsca, kiedy otwarto dla nich rejestrację na szczepienia i szukanie terminów, no, szukają, gdzie konkretną szczepionkę będą mogli dostać tej, a nie innej firmy.
No to mogę się cieszyć tylko, że szczepienia zaczęły się cieszyć taką popularnością, że są przedmiotem pewnej gry i zabawy online.
Profesor Robert Flisiak był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia. Dziękuję.